Odnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Kontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Odnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Wyjąć serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozkładam się wokół, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz z kicia. Praca, dom i praca, prysznic i do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Zobaczysz mi warto, się liczy się jakoś. Mora bez...
Niezależna audycja internetowa, podnośnik, podcast nowojorski, Góral się kłania. Tradycyjnie już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dziś odcinek setny, odcinek numer 100. A jak mawia jeden z kolegów, Andrzej, którego zresztą mieliście okazję usłyszeć w audycji zatytułowanej Powrót, to już nie są ćwiczenia. I zanim przejdziemy dzisiaj do konkretów, jedno ogłoszenie parafialne. Lada dzień poniedzieli na ślubnym kobiercu stanie niedźwiedź ze swoją wybranką Basią. I tu chciałbym życzyć młodej parze dużo szczęścia na nowej drodze życia. Opowieści niedźwiedzia o jego pasjach mogliście wysłuchać w jednym z poprzednich epizodów podnośnika. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, gośćmi tego podcastu są często ludzie, którzy posiadają rozmaite zainteresowania. I dziś będzie nie inaczej. O swoim hobby opowie nam Marcin, zapraszam.
Cześć wszystkim, nazywam się Marcin i zajmuję się amatorską ornitologią. Marek poprosił mnie, aby powiedzieć parę słów o moim hobby. No i właśnie tu jestem. Ptakami interesuję się od bodaj 20 lat, jak pamiętam. Kiedyś do jeszcze w szkole podstawowej przyszedł kolega, który zrobił wystawę piór. On zbierał pióra i na lekcji biologii, pamiętam, wszyscy zeszliśmy do harcówki, gdzie była ta wystawa. No i po wystawie zamieniłem z nim parę zdań. Zapytałem się, co robią, jak robią, gdzie jeżdżą. Okazało się, że mają dość takie szerokie kontakty z Uniwersytetem Wrocławskim. No i po prostu pojechałem z nimi na ptaki. Głównie interesują mnie wędrówki ptaków. Są gatunki, które wędrują na bardzo duże odległości. Rbitwa popielata potrafi co roku lecieć z jednej półkuli na drugą, z północnej na południową i na swoje lęgowiska wraca wiosną i robi tą samą trasę. I ona potrafi to robić 15, powiedzmy, że żyje 15 lat, tak? Każdego roku robi to dwa razy. Leci na południe i wraca na północ. To no, są niewyobrażalne odległości, jakie pokonuje ten w sumie niewielki ptak. No i to jest chyba w nich takie najbardziej interesujące. W każdym kraju są ludzie, którzy zajmują się ptakami, obserwują i oglądają. Zajmują się z różnych powodów. Jedni właśnie... Tak, też są myśliwi. Marek mi to podpowiada, że są myśliwi. Tak, są myśliwi, oni strzelają niekoniecznie dlatego, że są głodni, ale to jest zupełnie inny temat. Ja interesuję się wędrówkami ptaków. W tamtym roku byłem w Polsce nad Bałtykiem. Są tam miejsca, gdzie ludzie łapią ptaki, obrączkują je, ważą, no, badają ich wędrówki. Jedna z tych organizacji nazywa się Drapolicz, a druga nazywa się Akcja Bałtycka. Na tej pierwszej, na Drapoliczu, łapaliśmy sowy w nocy, więc w dzień siatki były składane, na noc były rozkładane. Łapały się te sowy, co godzinę chodziliśmy na obchód, przynosiliśmy ptaki, ważyliśmy, obrączkowaliśmy je. Na Akcji Bałtyckiej łapie się ptaki za dnia. Tam rozkładane są sieci. Właściwie one są przez cały dzień są rozłożone sieci i tam się łapie ptaki głównie wróblowate. I to samo mierzy się, obrączkuje. Wszystko po to, żeby je zaobrączkować i za jakiś czas gdzieś indziej może być ten ptak złapany. I w ten sposób możemy poznać, jak daleko przeleciał, jeśli się łapie powtórnie w tym samym miejscu. Nazywany jest on wtedy jako retrap, czyli powtórnie złapany. I wiemy na przykład, jak długo był w tym miejscu. Ornitologią zajmuję się amatorsko i nie, pieniędzy z tego żadnych nie ma, wręcz przeciwnie, no, dokłada się do tego, jak do większości takich hobby, jakie ludzie mają. A sprzęt jest bardzo drogi. Jeśli chcemy robić to tak, że tak powiem, skutecznie, no to trzeba się wyposażyć w dobrą lornetkę, w dobrą lunetę. No i to jest chyba taki podstawowy sprzęt. No a to są grube pieniądze, bo dobrej jakości sprzęt kosztuje, jak wszędzie. Po pierwsze, żeby łapać ptaki, to trzeba mieć odpowiednie pozwolenia, trzeba mieć ukończone kursy i mieć uprawnienia po prostu do tego. Na całym świecie, myślę. W Polsce i myślę, że w większości cywilizowanych krajów potrzebne jest pozwolenie na to, żeby łapać ptaki do celów naukowych. I nie każdy może sobie tak łapać je, tak, żeby sobie na przykład pooglądać w ręce. Ludzie, którzy zajmują się naukowo ptakami, mogą odbyć kurs. Taki kurs robi się w Polsce w Gdańsku. I trwa on parę dni, później kończy się egzaminem. Ja takich uprawnień nie mam. Mają je inni ludzie. No i oni prowadzą bardzo często właśnie te badania, biorąc jakby pod opiekę wszystkich tych, którzy przyjeżdżają, są zainteresowani, chcą potrzymać ptaka w ręce. Do Pensylwanii przyjechałem 13 lat temu. W Polsce jest ponad 300 gatunków ptaków. Mogę powiedzieć, że znałem je, może nie wszystkie, ale większość z nich. Myślę, że co najmniej połowę z nich widziałem kiedykolwiek. Jak przyjechałem tutaj, okazało się, że w tym kraju jest ich około 1000. Jest ich około 1000, czyli 3 razy więcej niż w Polsce. Co najmniej 3 razy więcej niż w Polsce. Myślę, że jest to jakoś fizycznie chyba niemożliwe zobaczyć je wszystkie normalnie żyjąc i pracując. Więc szybko się ograniczyłem do tego, co się dzieje na plażach, na jakichś bagienkach i tym podobnych sprawach. Krótko mówiąc, skupiłem się na ptakach wodnobłotnych, czyli tych, które odbywają też co roku dalekie wędrówki, bo aż do Ameryki Południowej, najbliżej lecą na Florydę, nad Zatoką Meksykańską się zatrzymują. Wszystkie te gatunki lęgną się w północnej Kanadzie, a na zimowiska lecą daleko na południe. Większość z nich ma określone szlaki wędrówek. Co roku lecą tą samą drogą. Lecą wzdłuż, najczęściej wzdłuż rzek, wzdłuż wybrzeża oceanu. Wszędzie tam, gdzie mają po prostu miejsce, gdzie mogą się zatrzymać i coś zjeść. To jest bardzo ważne. Taka wędrówka jest wyczerpująca. Kosztuje je bardzo dużo energii, kalorii. Bardzo dużo kalorii spalają. Muszą się od czasu do czasu zatrzymać, gdzieś coś zjeść i takimi najlepszymi dla nich miejscami są właśnie wybrzeża oceanu, ujścia dużych rzek, takie jak Delaware koło Filadelfii. Wędrują głównie dlatego, że tak, że przychodzi zima w tych miejscach, gdzie odbyły lęgi i muszą stamtąd uciekać. Tam nie będzie sprzyjających warunków do życia, nie będzie po prostu jedzenia. I lecą wtedy tam, gdzie jest tego pokarmu dostatek, jest cieplej, tak? Jest po prostu łatwiej przeżyć. Ptaki wędrują na wiosnę i na jesień. W Polsce byłem jesienią, byłem w październiku. Podczas w sumie szczytu przelotu jesiennego, kiedy to większość ptaków jest w trakcie wędrówki właśnie na południe, pojechałem tam na zaproszenie kolegi, który jest no, dość poważnie wkręcony w temat ptaków I on powiedział mi, że będą w tym czasie, w październiku, właśnie pod koniec października, będą europejskie dni ptaków i że będzie to większa impreza, że zjedzie się tam więcej ludzi, właśnie na Mierzeję Wiślaną i no, że będzie, jeśli chodzi o ptaki że, i towarzystwo ludzi, którzy jeżdżą na ptaki, że powinno być interesująco. Mieszkaliśmy w leśniczówce nazywaną przez wszystkich Piszczek. W tej leśniczówce znajdowała się baza, gdzie w nocy po obchodach przynoszono ptaki, właśnie mierzono je, obrączkowano i wypuszczano. Łapanie zaczynało się od zmierzchu, bo cały czas mówimy o sowach, że łapaliśmy tam tylko i wyłącznie sowy na okolicznych polach. O zmierzchu szedł pierwszy obchód, to były 2-3 osoby, które szły wyciągać ptaki z siatek. Po pół godziny do godziny przynosili te ptaki do bazy, tak? I tam je właśnie obrączkowano, mierzono, fotografowano i wypuszczano. Ptaki nie lecą wszędzie podczas przelotów. Gdy one lecą z północy na południe, one mają swoje trasy. To są takie miejsca, którymi one co roku lecą i nie zmieniają tego. W Polsce jest to na przykład Mierzeja Wiślana. One lecą po tym wąskim skrawku lądu i jest to takie miejsce, gdzie można właśnie zobaczyć je w dużych ilościach. Skupiają się w tym jednym miejscu i jest tam duża szansa właśnie zobaczenia ich i tym samym łapania dużych ilości tych różnych gatunków. Różne organizacje mają swoje miejsca właśnie na takiej Mierzei. Ludzie, którzy się zainteresują, łapią właśnie sowy. No jest to takie miejsce, że ktokolwiek łapie ptaki dla celów naukowych, to tam chce to robić. I właśnie tam są łapane i sowy, i ptaki wróblowate, ale robią to zupełnie inne organizacje. Ja brałem udział w łapaniu sów, ale i też ptaków wróblowatych w ciągu dnia. Więc w nocy chodziliśmy co godzina po sowy do siatek, przynosiliśmy je. Do łapania ptaków służą głównie sieci, specjalne sieci, które w zależności od wielkości oczek w tych sieciach są przeznaczone właśnie albo do dużych ptaków, do ptaków drapieżnych, a te takie o mniejszych oczkach, delikatniejsze, dużo delikatniejsze, służą do łapania ptaków wróblowatych. Ptaki wróblowate to są wszystkie te, które są wielkości wróbla. Jeśli chodzi o ptaki wróblowate, to sieci są rozłożone bardzo podobnie do tych, w które się łapie ryby. Są po prostu rozwieszone pomiędzy wysokimi tyczkami z tak zwanymi kieszeniami. Ptak, który leci, on nie to, że on się zaplątuje w tą sieć, tylko on uderza w nią i spada do takiej kieszeni, do miejsca, do takiej fałdy jakby w tej sieci. Nie jest to dla nich niebezpieczne. O ile zostaną bardzo szybko wyciągnięte z siatek, o ile nie złapie ich jakiś drapieżnik, bo tak też może być. Są bezpieczne. Te obchody są robione co godzinę. Nie ma nigdy spóźnień. Co godzinę jest ktoś przy każdej siatce i sprawdza, czy tam się coś nie złapało. Jeśli się złapało, wyciąga to. No i ten ptak właściwie jest na wolności w ciągu kolejnej godziny. Ja myślę, że tak do 2 godzin to jest maks, co taki ptak, wiesz, jest, że tak powiem, w niewoli chwilowej. Gęsi na przykład tutaj w Stanach są niekoniecznie pożądanym gatunkiem. Na wielu posesjach potrafi się gromadzić co najmniej kilka tysięcy gęsi i no, najzwyczajniej zanieczyszczają tą okolicę. Dlatego, że zaistniała taka sytuacja, że tych gęsi jest tak dużo i się tak gromadzą właśnie w takich miejscach, to są najczęściej jakieś korporacje, one mają piękne trawniki z pięknymi stawami. No jak przyleci tam kilka tysięcy gęsi, to po kilkugodzinnym ich pobycie no nie wygląda to tak pięknie i zielono. Powstały jakby zawody nowe. Są firmy, które zajmują się odstraszaniem tych gęsi. Są różne sposoby na odstraszanie takich gęsi. Bardzo często wykorzystują psy. Jest to najczęściej owczarek coli. Są to specjalnie tresowane psy, które przeganiają te gęsi, ale ich w ogóle nie... Znaczy, owczarek coli będzie gonił, ale nie ugryzie nigdy takiej gęsi, on będzie przeganiał. Ptaki są najczęściej czymś, co chcemy oglądać, co lubimy oglądać, ale są miejsca, gdzie nie są one tak mile widziane. Takimi miejscami są na przykład lotniska. Na lotniskach stwarzają one duże niebezpieczeństwo. Lotnisko jako duża przestrzeń, duży obszar zieleni, jakiejś trawy rosnącej przyciąga ptaki. To jest takie miejsce, gdzie łatwiej jest zobaczyć drapieżnika, szybciej można uciec przed nim. Więc lotniska przyciągają duże stada ptaków. Ale gdy taki ptak wleci do silnika samolotu, no sytuacja może nie być ciekawa i może się to skończyć tak jak parę lat temu na rzece Hudson, kiedy to wylądował samolot po tym, jak gęś, czy też kilka gęsi wleciało do silnika. Unieruchomiło to silnik, samolot musiał wodować. Nie skończyło się to tragicznie. Na lotniskach bardzo często zatrudniani są sokolnicy. To są ludzie, którzy mają specjalnie układane do pracy ptaki drapieżne, takie jak sokoły, jastrzębie, i najzwyczajniej płoszą inne gatunki ptaków z lotniska. Puszczając, ptaki mają naturalny, mają taki naturalny lęk przed drapieżnikami. Jeśli widzą drapieżnika, po prostu uciekają. Jeśli często widzą drapieżnika w jakiejś okolicy, unikają tej okolicy. Ludzie z tego korzystają, płosząc je przy pomocy sokolników i tych sokołów z lotnisk. Sokolnik jest dobrym rozwiązaniem, jest starym rozwiązaniem, jeśli chodzi o płoszenie ptaków na lotniskach, ale coraz częściej zaczyna się stosować jakby nowocześniejsze środki, aby je odstraszać. Głównie chodzi o dźwięk, o płoszenie ptaków za pomocą dźwięku, które one się naturalnie boją. Może być to dźwięk jakiegoś innego drapieżnika, które one znają i boją się go. Gdy słyszą taki dźwięk, płoszą się, uciekają z tego lotniska. Ale prawdą jest, że na większości lotnisk są zatrudniani sokolnicy, którzy płoszą te ptaki sokołami. Sowa jest rzeczywiście symbolem mądrości. Czy sowa jest mądrym ptakiem? Myślę, że tak. Jest. Nie wiem, czy tutaj można mówić o mądrości, ale na pewno jest bardzo dobrze wyspecjalizowana w tym, jak żyje, jak poluje, jak lata, która wyposażyła w sowy w szereg różnych przystosowań do tego trybu życia, w jakim żyją. Sowy zazwyczaj są aktywne w nocy. To nie jest prawdą, że sowa nie widzi w dzień. Ona w dzień jest mniej skuteczna, jeśli chodzi o polowanie. Głowa sowy potrafi się obracać 360 stopni. Ona obkręci swoją głowę dookoła tylko po to, żeby, prawda, zbierać dźwięki za pomocą szlary. Sowy są inaczej zbudowane od innych gatunków ptaków, są przystosowane do życia w nocy. Sowa z piór ma zbudowaną tak zwaną szlarę. Są to tak ułożone pióra, które pomagają w zbieraniu dźwięków. To jest jak antena satelitarna. Słyszą każdy szmer, tak. Słyszą każdy szmer, potrafią same bezszelestnie. To właśnie to, że ta głowa im się obraca tak dookoła, to służy temu, żeby nie było hałasu. Normalnie ptak musiałby się obrócić na jakieś tam gałęzi i stworzyć jakiś dźwięk. I gryzonie, które są potencjalnym obiadem takiej sowy, no po prostu by uciekały. Więc ona bezszelestnie potrafi obkręcić tą głowę, spojrzeć w kierunku, z którego nadchodzi dźwięk, zlokalizować go i ewentualnie zaatakować. Mało tego, one mają pióra pokryte takimi włoskami. Psowy latają bezszelestnie. Nie ma żadnego dźwięku praktycznie, gdy sowa macha skrzydłem. Ptaki, żeby latać, rzeczywiście ich pióra muszą być suche i do tego im służy tłuszcz z kupra, którym po prostu natłuszczają te pióra. Ptaki, które mają dużo wspólnego z środowiskiem wodnym, one muszą to robić częściej, muszą to robić lepiej, a jeśli upierzenie się jakby przemoczy za bardzo, to muszą je wysuszyć. Dlatego kormorany tak robią, że powiedzmy siądzie taki kormoran na kołku, tak? Rozłoży skrzydła i on je suszy po to, żeby móc po prostu latać, bo inaczej by nie poleciał. W herbie Polski jest orzeł bielik. Jest rzeczywiście bardzo, bardzo ładny ptak. Bieliki są związane z środowiskiem wodnym. Można je zobaczyć nad morzem, nad Bałtykiem, nad większymi jeziorami, nad rzekami. Dlaczego? Dlatego, że bielik nie jest tak majestatycznym ptakiem, jakby można było o nim sądzić. On się bardzo często żywi padliną. On bardzo często je martwe ryby. Mija się to trochę z naszym takim wyobrażeniem jako, prawda, symbolu godła państwa. No nie odpowiada to naszym wyobrażeniom, ale tak jest. Bielik się często żywi martwymi rybami. W Stanach Zjednoczonych można mówić o godlej, też jest orzeł, ale jest to, moim zdaniem, jest to rybołów, który też jest orłem, ale nie jest tym takim jakby czymś, co my sobie właśnie wyobrażamy, że ma być to taki jakiś wielki ptak drapieżny, który potrafi polować, jest waleczny i tak dalej. On po prostu je ryby. Ptaki to jest grupa zwierząt, która się wykształciła 150 milionów lat temu. No i pochodzą od gadów. W sensie to są gady, które nauczyły się latać. Ale mowa była o jeżykach. Jeżyk jest bardzo interesującym gatunkiem ptaka ze względu na tryb życia, który prowadzi. Są to ptaki, które właściwie całe swoje życie latają. Robią dokładnie wszystko latając. Jedynym momentem, kiedy jeżyk się zatrzymuje, jest moment, kiedy on wysiaduje swoje jajka. To trwa kilkanaście dni. I później są to momenty, kiedy przylatuje do gniazda i karmi młode. Śpi w locie, je w locie, nawet kopuluje w locie. Jeżyk ma na przykład bardzo krótkie nogi. Jeżyk położony na ziemi ma duże problemy, żeby się wzbić w powietrze. Gdy ktoś znajdzie jeżyka powiedzmy na trawniku, to nie znaczy, że on, nie wiem, ma złamane skrzydło czy coś takiego. Należy go po prostu unieść i podrzucić on poleci. One nie potrafią się same wzbić. Ptak ruszając skrzydłem nakłada na siebie, pióra, które są w skrzydle, nakładają się, tak zwane lotki, one się nakładają na siebie. Podczas tego nakładania wszystko, co o siebie trze, powoduje dźwięk. Gryzonie mają bardzo dobry słuch. Gdyby sowa miała takie pióra jak inne gatunki ptaków, podczas lotu byłoby słychać poruszanie skrzydeł. U sowy to nie istnieje. Ona leci bezszelestnie. Potrafi przelecieć koło głowy. Sam miałem taką sytuację, że przeleciała mi koło głowy sowa. Ja, gdyby ona się nie odezwała, ja bym nie słyszał, że ona to zrobiła. Gdybym nie poczuł podmuchu wiatru, który wywołała ruchem skrzydeł, ja bym nie wiedział, że ona koło mnie przeleciała. Są akcje liczenia sów. Sowy się liczy w nocy, dlatego że sów nie widać, tak? Bo jest, nie używamy noktowizorów. Używamy magnetofonu, puszczamy głosy sów i sowa, słysząc, że z jej gatunku odzywa się jakby inna sowa, reaguje na to. Jest to najczęściej sezon przed lęgami, więc one są bardzo terytorialne. Nie chcą mieć konkurencji w swoim rejonie, więc reagują, zaczynają się odzywać albo wręcz przeganiają inne jakby przeciwników, konkurentów ze swojego terytorium. Czy były takie sytuacje, kiedy to z magnetofonem puszczając głos sowy, no, potrafią wręcz atakować. Może nawet nie tyle magnetofon, co właśnie osobę, która puszcza. A tak wygląda, nie jest jakiś groźny, on wygląda tak, że ta sowa nadlatuje i pół metra od już głowy zawraca, tak? No ale robi to bardzo duże wrażenie. Marek mnie pytał o nietoperze, ale nietoperze są ssakami, a nie ptakami. Co prawda też latają, ale no nie są ptakami. W Australii żyje wiewiórka, która potrafi latać. Wiewiórka nie jest ptakiem, wiewiórka jest ssakiem, jak nietoperz, ale potrafi latać. Z lotem to też jest tak różnie, bo lot może być aktywny, może być lot szybujący. No są różne techniki lotu. Ptaki najczęściej używają jednej techniki, albo jest to lot aktywny, albo jest to aktywny i szybujący, albo głównie szybujący, a mniej aktywny. Ta wiewiórka akurat, ona po prostu szybuje. Ona zeskakuje z drzewa na drzewo, rozpościera swoje nogi, tak, łapy, nogi i błony, które tam ma między tymi nogami, powodują to, że ona potrafi takim lotem ślizgowym przelecieć na inne drzewo. Wiele gatunków ptaków jest monogamiczna i rzeczywiście przez większość swojego życia żyją z jednym partnerem. Tak, do takich należą łabędzie czy też bociany. Ale myślę, że nie mają większego problemu, gdy jeden z partnerów ginie, dobierają się w nowe pary. Ja zajmuję się głównie ptakami siewkowymi. To są ptaki, które żyją w takim środowisku wodno-błotnym. I właśnie odbywają bardzo duże wędrówki. Dzięki temu, że je obrączkujemy, dowiedzieliśmy się o tym, jak daleko lecą, jak długo przebywają na tych swoich zimowiskach, którędy lecą, gdzie się zatrzymują, też na jak długo. Kiedyś zakładano tylko aluminiowe obrączki na nogi ptaków, co wymagało w sumie ponownego złapania ptaka. W głównej bazie danych były informacje na temat tego, ktoś, kto złapał tego ptaka po raz pierwszy, założył mu obrączkę, i spisał te numery, teraz ktoś inny musiał go złapać jakiś czas później, może w innym miejscu i porównać te numery, znaleźć, że on był już wcześniej złapany, w ten sposób wiedziano tak, że on gdzieś tam był. Dzisiaj bardzo często używa się nadajników satelitarnych. Wszystko zaczyna się robić coraz mniejsze, elektronika pozwala nam założyć coś bardzo małego, coś co ptak może śmiało unieść, nie tracąc na tym, prawda, swojego jakby zasięgu, może tak samo daleko polecieć, nie odczuwa tego tak bardzo, a satelity namierzają go, gdzie on jest w danym momencie. Jest wiele metod. Są takie nadajniki, które raz na jakiś czas nadają sygnał, co 5 dni przeleciał, poszedł sygnał, został odczytany przez satelitę, wiedzieliśmy, że był tu i tam, i tam. No i tak się ich bada wędrówki. Ale są jeszcze takie metody bardzo proste, jak zakładanie na nogi ptaków tak zwanych flag. To jest taka obrączka z takim jakby plastikowym przedłużeniem, gdzie jest na tej fladze jest napisany numer, który można odczytać przez lunetę. Nie trzeba łapać tego ptaka, nie trzeba go stresować. On sobie będzie biegał po plaży, staniemy tam z lunetą, jesteśmy w stanie odczytać to z dużą dokładnością. Zazwyczaj są to 3 cyfry i 3 litery. I takie coś można właśnie, to się później wklepuje do takiej bazy danych w internecie, gdzie mamy od razu informacje o tym, jak, gdzie go ktoś złapał, gdzie go ktoś zauważył, może ktoś go widział wcześniej, tak? Jeśli ptak, powiedzmy, żyje 10 lat, ja go widziałem 5 lat później, ale przez te 5 lat jeszcze od jego schwytania ktoś jeszcze go widział. Ja mam tą całą jego historię. Tak to się buduje. Każdy kraj ma inny kolor flagi. W Stanach kolorem ptaków, które zostały złapane i zaobrączkowane w Stanach, jest kolor zielony. Ptaki złapane w Chile mają kolor pomarańczowy, mają kolor flag pomarańczowy. Więc każdy kraj na kontynencie północno-południowoamerykańskim ma inny kolor. Więc nawet jak widzimy ptaka i nie potrafimy odczytać danych z tej flagi, jesteśmy w stanie powiedzieć, z jakiego on kraju jest. Takim bardzo polskim ptakiem jest bocian biały. Ten gatunek wędruje bardzo daleko, bo aż do południowej Afryki. I co roku właśnie pokonuje tą drogę Afryka Południowa do Polski. Nie tylko do Polski, bo przecież lęgną się i na Białorusi, i na Litwie. Bociany mają swoje wędrówki. To są ptaki, które nie lecą... Nie chcą lecieć, to ich zbyt wiele kosztuje takim lotem aktywnym. Machanie skrzydłami to jest bardzo duży wysiłek dla nich i ze względu na rozmiar one wykształciły taką technikę lotu, po prostu szybują, tak jak szybowce. Czy też szybowce szybują jak bociany, ale one po prostu rozkładają skrzydła i szukają kominów wznoszących, czyli tych takich prądów termalnych. Wzbijają się, krążąc coraz wyżej. W momencie, kiedy osiągną odpowiednią wysokość, opuszczają ten komin powietrzny i lecą lotem ślizgowym, nie tracąc zbyt dużo energii, która jest bardzo cenna w tak długiej wędrówce aż do Afryki. Lecą do następnego komina. takie prądy wznoszące najczęściej występują nad lądem, więc one robią wszystko, żeby jak najmniejsza część ich wędrówki odbywała się nad wodą. Więc miejsca, w których mogą dostać się do Afryki, to jest tylko cieśnina Bosfor bądź Gibraltar. W sumie można powiedzieć, że ponad 90% z nich leci właśnie tą drogą. Tam jest bardzo wąski skrawek lądu, kiedy mogą sobie pozwolić na to, żeby aktywnie machać skrzydłami i przelecieć to i nie stracić zbyt dużo energii. Część ptaków, niekoniecznie bociany, ale część ptaków też leci wzdłuż Półwyspu Apenińskiego w Europie, czyli przez całe Włochy, Sycylię. No, jest to taka trochę trudniejsza droga, bo między Sycylią a Afryką jest dużo większy obszar wody, gdzie nie napotkają na takie wznoszące prądy. Więc zdecydowanie wybierają albo Turcję, albo właśnie Hiszpanię w tamtych miejscach. Bociany przed odlotem zatrzymują się w tych miejscach, w których się wylęgły. Powiedzmy, bocian z wsi na Mazurach jednej i bociany z okolicznych miejscowości zbierają się w tak zwane właśnie sejmiki. Zbierają się w grupy, które no jakby przygotowują się do tego, żeby odlecieć. Są tam przez kilkanaście dni, po czym właśnie w jednym momencie, nie wiedzieć tak naprawdę czemu, zrywają się i po prostu odlatują. Każdy ptak do lotu, do takiej dużej, do takiej no naprawdę sporej wędrówki, no słuchajcie, to jest przecież, to jest kurde Afryka Południowa, to już bardzo dużo trzeba, one jedzą. Ptaki, żeby się przygotować, muszą strasznie dużo jeść, strasznie dużo zgromadzić tłuszczu. To jest ich takie, to jest ich paliwo na taką wędrówkę. Jeśli one zgromadzą go odpowiednio dużo, są w stanie wtedy po prostu polecieć. Zatrzymują się w miejscach, gdzie mogą po prostu uzupełnić paliwo. Mogą się najeść. Tych miejsc jest coraz mniej, jak i w Europie, tak i tutaj w Stanach, gdzie one właśnie mogą się zatrzymać i zgromadzić odpowiednią ilość jedzenia. Są takie miejsca, na przykład w Europie, jest to właśnie cieśnina Bosfor, Gibraltar, gdzie zjeżdża się cała Europa ornitologów na jesień, na wiosnę i obserwują te ptaki właśnie w tych miejscach, dlatego że tam ich można spotkać. To jest takie skrzyżowanie. Nagle wszystkie ptaki z całej Europy spotykają się w tym jednym miejscu i nie ma potrzeby jechać na Litwę, nie ma potrzeby jechać do południowej Francji, żeby zobaczyć jakiś gatunek, bo w tym jednym miejscu w przeciągu tych paru tygodni można zobaczyć strasznie dużo gatunków, do których normalnie zajęłoby tym ludziom, zobaczenie tych gatunków zajęłoby tym ludziom wiele tygodni, czy też no, byłoby bardzo kosztowne. I dlatego tak się robi. W Stanach takim miejscem jest ujście rzeki Delaware do oceanu. To takie skrzyżowanie wędrówek wszystkich ptaków. Tam krzyżują się wędrówki ptaków drapieżnych, ptaków siewkowych, ptaków wróblowych. Wszystkie te gatunki mają tam takie miejsce, gdzie się spotykają. To się dzieje w jednym czasie, ale z różnych powodów. Te drapieżne lecą dokładnie w tym samym momencie, co te drugie, bo mają jedzenie, a te pierwsze lecą, bo mają jedzenie w tych miejscach. Ptaki wróblowe lecą, bo mają tam bazę pokarmową. Jest tam dużo jedzenia, jest tam dużo owadów, które mogą zjeść i nie ma tak dużo wody do przelecenia, bo woda jest problemem. Tak samo dla drapieżników i dla tych aktywnie latających. Wszędzie tam, gdzie jest woda, tam, gdzie jest delta jakiejś dużej rzeki, oznacza, że dużo pokarmu. Ujścia rzek są bardzo ważną bazą pokarmową dla wędrujących ptaków wodno-błotnych, ale nie tylko. Zaraz za nimi podążają ptaki drapieżne. W takim miejscu jak w Cape May w New Jersey, gdzie jest właśnie skrzyżowanie wędrówek, można spotkać wiele gatunków ptaków. Jest to takie miejsce, gdzie można powiedzieć połowa Kanady, połowa ptaków Kanady i Stanów Zjednoczonych potrafi przelecieć podczas jesiennej wędrówki. Jest takie zwierzę, które się nazywa skrzypłocz. Tutaj jest nazywane horseshoe crab. To jest bardzo ciekawe zwierzę. Ono się nie zmieniło od milionów lat. Ono w ogóle ewolucja nie dotknęła tego zwierzęcia. Ono jak powstało parę milionów lat temu, tak się nie zmieniło, nie miało żadnej potrzeby. Wygląda jak prusacki hełm, tak, to prawda. Ale jest bardzo ważny dla właśnie ptaków, które wędrują wzdłuż rzeki, wzdłuż oceanu. Horseshoe crab, on ma sezon lęgowy, gdzie składa jajka, wychodzi na plażę w maju. Jest to czas, kiedy większość gatunków, większość ptaków siewkowych leci na północ, na lęgowiska i potrzebuje wysokoenergetycznego pokarmu, żeby się dostać. One są zmęczone swoją wędrówką z Ameryki Południowej. One się nie zatrzymują w każdym miejscu, gdzie im się podoba, bo to jest nieekonomiczne. Zatrzymać się po prostu gdzie bądź i spędzić jeden dzień na szukaniu jedzenia, to dla nich nie ma najmniejszego sensu. One nie mają tak dużych zapasów. Jeśli on się gdzieś zatrzyma i zmarnuje ten czas, on może nie przetrwa, on może nie przeżyć, nie dolecieć tam, gdzie chce. On musi mieć miejsce, tak zwaną, on musi mieć bankową restaurację. On tam siądzie, on tam będzie miał jedzenie, on tam spędzi dwa dni i poleci dalej. To jest absolutnie doskonała ekonomia. Jeśli takiego miejsca zabraknie, ten ptak nigdzie nie poleci. Znaczy poleci, ale po prostu padnie podczas wędrówki. I jednym z takich właśnie najważniejszych miejsc jest właśnie Zatoka Delaware. Delta Delaware, gdzie właśnie te skrzypłocze mają w maju lęgi. Ptaki od tysięcy lat o tym wiedzą, zatrzymują się w tych miejscach, zjadają jajka tych skrzypłoczy. Skrzypłocze na tym bardzo nie cierpi, bo tych, ja nie pamiętam ile, ale co najmniej kilkadziesiąt tysięcy jajek potrafi taka jedna samica złożyć, więc dla nich to nie jest to żaden problem. Ptaki się najedzą, mają energię, mają zapasy odpowiednie, żeby zgromadzone zapasy, które pozwolą im na dalszą wędrówkę właśnie aż do Kanady, do północnej Kanady i tam mogą odbyć lęgi, które są bardzo też kosztowne energetycznie. On musi tam dolecieć, on musi tam odbyć lęgi, i musi później jeszcze wrócić. Wędrówki ptaków generalnie są spowodowane zmianami pór roku. Ptaki, które lęgną się w północnej części Ziemi, nie są w stanie w zimie zdobyć odpowiedniej ilości pożywienia i muszą emigrować na południe. Dlaczego tak daleko lecą? Muszą znaleźć takie miejsce, gdzie będzie jak najmniejsza konkurencja pokarmowa. Gdyby zatrzymały się tylko gdzieś tam w połowie swojej drogi, co niektóre czynią, to tam już jest tak dużo innych gatunków, że może po prostu nie starczyć jedzenia. Bardzo dużo z tych ptaków, które wędrują na południe, jest to ich pierwsza i ostatnia wędrówka w życiu. Wiele z nich, może inaczej, niewiele z nich wraca na miejsca lęgowe. Duża część ich ginie podczas wędrówki na południe. Młode ptaki są po pierwsze mniej doświadczone. To taka naturalna selekcja, że słabszy musi zginąć i one podczas tej wędrówki najlepsze przetrwają tą próbę, jaką jest wielodniowa wędrówka na południe i z powrotem. Więc tylko najsilniejsze gatunki, najsilniejsze jednostki docierają z powrotem do lęgowiska i są w stanie przekazać swoje geny kolejnym. Ja myślę, że ptaki mają bardzo trudne życie. To jest życie w ciągłym zagrożeniu, że albo ty zjesz, albo zostaniesz zjedzony. Tak, w Stanach jest bardzo dobrze rozwinięty ruch, amatorski ruch ornitologiczny. W Europie ludzie, którzy się tym zajmują, wydaje mi się, że podchodzą do tematu dużo poważniej. Ruch amatorski w Stanach jest taki bardzo amatorski. To jest ich taki sposób na spędzanie wolnego czasu, na spędzenie popołudnia w niedzielę. Niekoniecznie wkręcają się w to, co ten ptak robił zimą, jaka jest jego biologia rozrodu. Oni się cieszą widokiem takiego ptaka. Jeśli ktoś chciałby się zainteresować ptakami, myślę, że powinien wejść na... Zależy, gdzie mieszka, tak? Wejść na internet i wygooglać miejsca, gdzie tacy ludzie się spotykają. Bardzo często Township organizuje takie spotkania dla amatorów. Jest myślę, dużo takich miejsc w okolicy, w której mieszkamy, gdzie można się z kimś skontaktować, kto by chciał obserwować ptaki.